Nie ukrywam, że bardzo bliska mi jest ta liturgia słowa. W dużej mierze z tego powodu, że po prostu ja bardzo lubię ucztować i bardzo lubię jeść. A jak jeszcze jest dobre jedzenie, to już w ogóle podwójnie. Kiedyś pamiętam takie rekolekcje, na których mówiłem konferencję na temat Eucharystii jako uczta. No więc z racji tego tematu dużo było o jedzeniu. I potem po rekolekcji dostałem takiego maila od jednej pani, że ksiądz tyle mówił o jedzeniu, jak tak patrzy na mnie, to powinienem trochę zrzucić. Więc no cóż, różne są słabości. No lubię o jedzeniu nie tylko mówić, ale przede wszystkim lubię jeść. I Pan Bóg dzisiaj daje nam taką piękną obietnicę, że będzie taki czas, kiedy urządzi dla nas taką naprawdę mega ucztę, na której będzie wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. Choć jest to wyrażone językiem biblijnym i Pan Bóg mówi, będzie to uczta z najwyborniejszych mięs i uczta z najlepszych win. Ale żyjemy w takich czasach, w których nam się uruchamiają różne od razu mechanizmy i mówimy, no nie no, z takiej uczty to zawsze ktoś będzie niezadowolony. Najpierw wegetarianie mówią, co to za uczta, samych tłustych mięs, no ja nie chcę na taką ucztę. No to mogę trochę uspokoić wegetarian, już tak naprawdę to wyrażenie miszek, szemanim, które tam się pojawia, dosłownie by trzeba było przetłumaczyć nie z tłustych mięs, co po prostu z tłuszczu. Bo szemen to jest oliwa, oliwa z oliwek. Czyli chodzi tu po prostu, że to będzie bardzo tłusta uczta. No ale wtedy się odzywają miłośnicy zdrowego żywienia i mówią, no nie, nie, ja bym wolał dietetycznie w tym niebie, a nie tak tłusto. No a potem nagle abstynenci, do których też należę, mówią, no uczta z wybornych win. Ja tu bym wolał Pepsi po prostu, a nie te wyborne wina. No zawsze możemy jakoś pomarudzić i ponarzekać i powiedzieć, że coś tam na tej uczcie jest nie. I to jest pierwsza rzecz, o której warto dzisiaj pomyśleć, że im więcej nam Pan Bóg daje, tym bardziej marudzimy. Tym bardziej znajdujemy coś, co nas nie zadowala, nie satysfakcjonuje. I pytanie, czy ja jestem gotowy w ogóle przyjąć to, co mi Pan Bóg daje, tak w życiu, tak na co dzień, po prostu bez grymaszenia i marudzenia i oczekiwania, żeby było inaczej i lepiej i po mojemu, ale żeby tak naprawdę się umieć ucieszyć. Popatrzeć sobie na ten miniony tydzień i powiedzieć, Panie Boże, dałeś mi to, 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 to i to. No i naprawdę piękny tydzień. A nie, Panie Boże, dałeś mi to, to, to i to, ale to bym wolał inaczej, tu by mi tego brakło, a jeszcze to bym chciał dostać. I ten tydzień mógłby być piękny, ale no, czegoś brakło. To pierwsza rzecz. Ucieszyć się tym, co mi daje Pan. Bez grymaszenia. Ale druga rzecz, to to, że za tą metaforą tej uczty pełnej tłuszczu, tej uczty takich wybornych, leżakowanych win, kryje się tak naprawdę jedna obietnica. Pan Bóg mówi, zaspokoję każde pragnienie Twojego serca. Ta uczta będzie w takiej obfitości, w takim bogactwie, że jakikolwiek głód Twojego serca dzisiaj jest, to ja potrafię ten głód wypełnić. Mogę Ci dać właśnie to, czego najbardziej potrzebujesz, żebyś był nasycony. No i to jest pytanie, czy ja naprawdę wierzę w to, że Pan Bóg może wypełnić głód mojego serca? Czy nie jest bardzo często tak, że my próbujemy te głody zapełniać jakimś takim fast foodem, tak szybciutko, tak natychmiast, tak od razu? Czymś, co jest tak naprawdę jakimś szybkim kubkiem, taką właśnie zupką Knorr, która natychmiast ma zaspokoić ten głód, ale Pan Bóg chce dla nas dać, chce nam dać coś takiego, co będzie naprawdę nas nasycało. Jak się zje takiego porządnego steka, to na cały dzień starcza. Rzecz właśnie w tym, że Pan Bóg nie chce dać nam czegoś, co tylko na chwilkę, na momencie, na sekundę sprawi, że będziemy się odrobinkę lepiej czuć. Tylko Pan Bóg nam chce dać taki pokarm, który naprawdę potrafi nas nasycić. To pierwsza jego obietnica. A druga obietnica dzisiaj z tego czytania z Izajasza jest obietnicą, że otrze każdą łzę z naszych oczu. I to też taka obserwacja, jaką mam ostatnio, że stałem się jakiś taki bardziej sentymentalny niż byłem kiedyś i dużo łatwiej mnie wzruszyć. I nie tak dawno już o tym mówiłem, byliśmy ze studentami w kinie i byliśmy na filmie Dźwięk Wolności. No i to był film, w którym, nie ukrywam, był taki moment, gdzie naprawdę łzy mi popłynęły z wzruszenia. Ale tak jak popatrzyłem na prawo i lewo, tam większość osób na szczęście też gdzieś te łzy uroniła. był taki moment przepiękny, kiedy udało się odzyskać temu głównemu bohaterowi filmu dziecko, które zostało wykradzione z domu i przeznaczone do takiej niewolniczej pracy, wręcz wykorzystywania seksualnego. I to dziecko udało się odzyskać i z powrotem bezpiecznie przekazać w ręce jego ojca. I ten moment, kiedy ten chłopczyk się spotkał ze swoim tatą na lotnisku, był taki, że łzy popłynęły. I oczywiście próbowałem już tam od razu szybciutko gdzieś te łzy wytrzeć, żeby nie było za bardzo widać, ale wtedy sobie pomyślałem, że potrzeba zawsze jakiegoś takiego palca, który te łzy wytrze, że trzeba po prostu mieć ten palec, w którym można te łzy wytrzeć. Jak Pan Bóg obiecuje, że otrze każdą łzę z naszych oczu, to pomyślałem o tym, że Pan Bóg potrzebuje takich palców, którymi będzie mógł te łzy ocierać. I że może właśnie to jest nasze zadanie, żeby być palcem Boga, którym będzie mógł otrzeć łzy osób, które gdzieś stają na drodze naszego życia z jakimś problemem, zmartwieniem, troską. I po to może mamy te osoby spotkać, czasami najbliższe nam, żeby móc właśnie otrzeć ich łzy. Jakoś dzisiaj szczególnie myślę, z racji 15 października, o takich osobach, które mi są bardzo bliskie w mojej kapłańskiej posłudze. 15 października jest Światowy Dzień Dziecka Utraconego. Bardzo często spotykam się z rodzinami, które straciły dziecko, czy w wyniku poronienia, martwego urodzenia, czy kiedy to dziecko od początku życia chorując zmarło kilka tygodni czy miesięcy po narodzinach. I te osoby bardzo potrzebują właśnie takich palców, które będą potrafiły otrzeć ich łzy. Nie sposób w ciągu jednego kazania jakoś tematu poruszyć, ale chciałbym tylko spróbować zwrócić uwagę na taką rzecz, że to mimo, że wciąż jest temat tabu jakoś w społeczeństwie, to trochę w tym temacie się zmienia, że mamy trochę większą świadomość społeczną, trochę więcej o tym mówimy i trochę częściej możemy spotkać się właśnie z taką sytuacją, kiedy ktoś obok nas o tym problemie powie i żeby umieć tej osobie w tym towarzyszyć. Bo też trzeba umieć ocierać łzy, żeby nie sprawić, że tych łez popłynie jeszcze więcej. Bo bardzo często oprócz tego dramatu utraty dziecka towarzyszy jeszcze potem cała seria różnych traumatyzujących doświadczeń, z którymi ci rodzice, szczególnie kobieta, musi się zmierzyć. Bo okazuje się, że bardzo często w szpitalu doświadcza różnego rodzaju trudności i bólu. Na przykład takiego, że zostaje położona na tej samej sali, co kobiety, które właśnie urodziły dzieci, a ona dziecko straciła. Potem musi się zmierzyć z całą biurokracją i walką o to, żeby dowiedzieć się, czy może dziecko pochować, czy nie, jak to zrobić. Jest to dość skomplikowana procedura czasami i często nie dostanie w szpitalu kompetentnych informacji. A potem często się zdarzały takie sytuacje w mojej historii, takiego towarzyszenia tym rodzinom. Przepraszam za drastyczny obraz, ale to jest dość częsta sytuacja, kiedy kobieta dostaje swoje własne martwe dziecko w woreczku foliowym albo w słoiku, żeby 2-3 tygodnie przechowała do pogrzebu w swojej własnej lodówce w domu. Co jest niezgodne z prawem, ale bardzo często się zdarza. A potem ci rodzice przychodzą do kościoła i tu kolejny raz zdarza się, że zderzają się z brakiem kompetencji ze strony księdza, czy jego brakiem wrażliwości. Z jakąś propozycją tak zwanego pokropku, czyli takiego pogrzebu skróconego, że tylko poświęcę grób, ale bez odprawienia mszy świętej, jakby to dziecko było jakoś gorsze. A potem często jeszcze zderzają się w swojej własnej, najbliższej rodzinie. Albo z takim udawaniem, że nic się nie wydarzyło, bo jakie słowa znaleźć, więc lepiej w ogóle o tym nie rozmawiać. Taki temat tabu. Dziecko było, bo była ciąża, nagle dziecka nie ma. Nikt o niczym nie mówi. A czasami jest może to nawet lepsze niż wtedy, kiedy padają takie pochopne słowa, typu no, jesteś młoda, to jeszcze będziesz miała wiele dzieci. Albo nic się nie przejmuj, to był tylko początek ciąży. I często z dobrej woli pomocy padają takie słowa pociechy, ale one powodują znacznie więcej ran, niż faktycznie są jakąś pomocą. Więc jak pomagać? Jak ocierać łzy? Po pierwsze, nie udawać, że nic się nie wydarzyło, bo się wydarzyło coś bardzo ważnego w życiu rodziny. Poczęcie dziecka i jego śmierć nie jest tematem, który można przemilczeć, który nie istnieje. Ale równocześnie trzeba dać tej osobie czas na to, żeby była gotowa o tym rozmawiać i pozwolić jej przeżywać żałobę w swoim własnym rytmie, bo on będzie różny. Jak do mnie przychodzą takie małżeństwa po stracie dziecka, to najpierw oczekują ode mnie po prostu kompetentnej wiedzy, co mają zrobić, jakie dokumenty wypełnić, gdzie z czym pójść, jak to zrobić, żeby pochować swoje dziecko. I zanim im pomagam duchowo, najczęściej po prostu daję im wiedzę, żeby nie musieli tego szukać. Przyspieszam cały proces maksymalnie jak się da. A czasami dopiero po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach dzwonią do mnie, żeby porozmawiać o doświadczeniu duchowym, o stracie. Czasami naprawdę długo trzeba na to poczekać. I nie wolno pocieszać właśnie w taki sposób, żeby obiecywać, że jeszcze urodzisz kolejne dziecko. Po pierwsze, wcale nie wiemy, czy urodzi kolejne dziecko. A po drugie, to kolejne dziecko nie będzie na zastępstwo za to pierwsze, które zmarło. Pociecha jest nie w tym, że kolejne dziecko zastąpi to pierwsze, tylko pociecha jest w tym, że jesteście rodzicami, bo to pierwsze dziecko żyje w Bogu. I cała rzecz w tym, żeby przez modlitwę i pamięć o nim uczyć się budować z nim relacje. Bo będzie taki czas, kiedy na nowo się spotkacie. Jak w jednej piosence 44 dni śpiewa Lux Torpeda właśnie o doświadczeniu poronienia. Tam w niebie poznacie się po oczach. Więc rzecz w tym, żeby budować relacje ze swoim dzieckiem, które żyje w Bogu. To jest nadzieja i pociecha. Nie można też pocieszać właśnie w ten sposób, że nic się nie stało, bo to tylko początek ciąży. Bez względu na to, który to moment ciąży, to jest właśnie ich dziecko. I trzeba mieć tu bardzo dużo takiej elementarnej wrażliwości. Możemy, naprawdę możemy ocierać łzy, także w tym temacie, tych osób, które są gdzieś blisko nas. Mówi statystyka, że nawet 1/5 ciąż kończy się dzisiaj poronieniem. Co piąta kobieta zachodząca w ciążę może tego doświadczyć. Bardzo prawdopodobne, że wśród naszych najbliższych są osoby, które straciły jedno, dwoje, a może nawet więcej dzieci. Miejmy w sobie taką wrażliwość, żeby umieć to zobaczyć, ale żeby umieć też towarzyszyć czasami byciem, trwaniem, czasami właśnie ciszą, a czasami takim słowem, które wlewa nadzieję, bo pokazuje, że naprawdę, jak mówił dzisiaj Izajasz, śmierci już nie będzie, bo na tej uczcie w niebie będziemy wszyscy żyjący w Bogu. I tam też się spotkamy z tymi najmniejszymi, z tymi, za którymi może najbardziej tęsknimy i których tak bardzo kochamy. To jest nadzieja, którą chce nam zostawić Pan Bóg. Amen.